analizujemy syntezę stoicyzmu oraz współczesnych metod terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna czy program anonimowych alkoholików, w kontekście walki z uzależnieniem. Opieramy się tutaj na koncepcjach Michaela Mascio. Główna teza zakłada, że stoicyzm nie jest jedynie historyczną ciekawostką. To kompletny system treningu charakteru. Pozwala on osobie uzależnionej przejść od tożsamości negatywnej, definiowanej przez sam zakaz picia, do pozytywnej wolności świadomego życia. Poprzez praktykę dyscypliny sądu, codzienne rytuały inwentaryzacji oraz wsparcie wspólnoty. Człowiek może rozbić automatyzm reakcji między bodźcem a działaniem. Szczególną uwagę poświęcono mechanizmowi detronizacji ego. Jest on kluczowy dla osób sprawujących władzę, dla których status często staje się protezą maskującą chorobę. Antyczne pojęcia, takie jak prokopton czy oikeiosis, stają się tu narzędziami rekonstrukcji podmiotowości. Celem nie jest bowiem jedynie techniczna abstynencja, lecz odzyskanie sprawstwa nad własnym życiem i zdolność do służby innym, od Epikteta do CBT. Czy stoicki aparat pojęciowy to jedynie historyczna analogia, czy realny fundament terapii poznawczo-behawioralnej? Podobieństwo strukturalne jest wyraźne. Albert Ellis otwarcie odwoływał się do stoików przy budowie swojej terapii. Jednak współczesna CBT nie jest prostą kontynuacją filozofii, lecz nowoczesnym systemem klinicznym opartym na badaniach empirycznych. Kluczowy punkt spotkania stanowi intuicja Epikteta, że człowieka nie poruszają same rzeczy, lecz sądy, które o nich wydaje. Stoicy rozdzielali zdarzenie od warstwy ocennej. Pociąg się spóźnił. To fakt. Twierdzenie, że dzień jest katastrofą, to już interpretacja. W psychologii poznawczej pełni to funkcję identyfikowania automatycznych myśli. W nowoczesnej terapii nie chodzi o myślenie pozytywne, lecz o testowanie interpretacji. Ciekawsze jest pytanie, czy stoicka terminologia może dostarczać dodatkowego języka do rozumienia procesów samoregulacji. Szczególnie mocne podobieństwo dotyczy kwestii zawieszenia przyzwolenia. Maści rekonstruuje pojęcie propatheia jako mimowolny impuls poprzedzający namiętność. Strategia ta polega na zrozumieniu, że dopiero sąd i przyzwolenie tworzą zachowanie. To pozwala oddzielić myśl od oceny własnej osoby. Utożsamianie głodu substancji z propatheia to jedynie metafora, a nie opis neurobiologiczny. Kluczowa pozostaje teza, że pragnienie jest zdarzeniem w czasie, a nie stanem wiecznym, co pozwala je obserwować bez działania. Obiecujące okazuje się pojęcie dystansu. Stoik nie musi wygrywać sporu z każdą myślą, wystarczy, że przestaje się z nią utożsamiać. Zmiana gramatyki zdania staje się tutaj gramatyką wolności. Między podmiotem a treścią pojawia się przestrzeń obserwacji. W chwili pobudzenia należy szybko spowolnić proces nadawania znaczeń. Pauza nie jest magicznym zabiegiem, lecz zmianą porządku decyzyjnego. Zasadę tę streszcza mikroetyka in dubio abstine. W razie wątpliwości powstrzymaj się. Nie chodzi o tłumienie emocji, lecz o obserwacje i decyzje, jakie działanie zasługuje na zgodę. To odróżnia filozofię stoicką od potocznego rozumienia stoicyzmu jako wypierania uczuć. Kluczem jest hegemon ikon, sposób zarządzania treściami psychicznymi. Myśl może przyjść na plac, ale żadna z tych sił nie powinna automatycznie otrzymywać prawa stanowienia. Do współczesnej terapii zbliża stoicyzm nacisk na powtarzalną praktykę. Miarą terapii, tak jak miarą askesis, jest realna zmiana funkcjonowania. Czy człowiek potrafi dostrzec myśl, zanim przejmie nad nim kontrolę? Stoicka zasada, pokaż ramiona, nie hantl, przesuwa punkt ciężkości z narzędzia na obserwowalny rezultat. Podobne jest planowanie sytuacji ryzyka i antyczna prae meditatio maloruś. Obie metody odrzucają naiwną wiarę, że poradzimy sobie dopiero wtedy. Gdy coś się wydarzy. Istnieje jednak zasadnicza różnica celu. Psychoterapia leczy problemy behawioralne. Stoicyzm jest całościową filozofią życia. Terapia pomaga działać sprawniej. Filozofia pyta natomiast, ku czemu ta sprawność powinna być skierowana. Stoicyzm może stanowić dodatkowy aparat ćwiczeń, lecz nie jest substytutem leczenia o potwierdzonej skuteczności. Wartość stoicyzmu tkwi w teorii pracy nad sądem, nawykiem i reakcją. Relacje między stoicyzmem a terapią poznawczo-behawioralną oddają dwa mosty nad tym samym problemem. Oba prowadzą do umiejętności dostrzegania własnych interpretacji, zanim uznamy je za obiektywne prawa natury. Kluczem jest sekwencja, najpierw fakt, potem wrażenie, osąd i dopiero decyzja. Fakt, że myślę, nie oznacza, iż każda moja myśl zasługuje na wiarę. Przełomem nie jest uniknięcie destrukcyjnej myśli. Jest nim odkrycie, że można ją mieć, zobaczyć, nazwać i nie podpisać jej rozkazu. Najbardziej wymagający test filozofii zaczyna się wtedy, gdy przestaje być ona lekturą, a staje się sposobem organizowania dnia. Maści przesuwa punkt ciężkości ku sztuce życia podtrzymywanej regularnym ćwiczeniem. Najważniejszą jednostką terapii jest dzień. Dzień warto zacząć od trzech pytań. Co zależy ode mnie? Co nie zależy? Jakie jest następne właściwe działanie? Pierwsze pytanie identyfikuje sprawczość, drugie ogranicza manię kontroli, a trzecie zamienia refleksję w czyn. Gradatim ferociter, krok po kroku, ale zdecydowanie. To logika, w której wielki rezultat jest sumą działań wykonywanych w teraźniejszości. Prae meditatio maiorus nakazuje uwzględnić możliwość, że część rzeczy pójdzie źle. Kluczowe jest przeciwstawianie się początkom. Łatwiej zatrzymać pierwsze minuty urazy niż dni rozpamiętywania. Stoicka czujność działa prewencyjnie. Senekańskie vindica te tibi. Odzyskaj siebie dla siebie. Można odczytać dosłownie. Zanim dzień przejmą algorytmy i obowiązki, poświęć kilka minut na ustalenie, komu ma służyć twoja uwaga. Stoicyzm proponuje odwrócenie kolejności. Zanim świat zacznie mówić do ciebie, przypomnij sobie, jak chcesz mu odpowiadać. Kolejnym etapem jest age quod agis. Rób to, co robisz. To koncentracja na aktualnym działaniu i praktyka moralnej obecności. Carpe diem nie oznacza pogoni za przyjemnością, lecz odmowę oddawania konkretnej chwili nieistniejącej przyszłości. Kluczowa staje się czujność stoicka. Stoicka pauza to odmowa działania w stanie ograniczonej zdolności osądu, tak zwane festina lente, spiesz się powoli. Kiedy emocje stają się gwałtowne, należy zatrzymać automatyzm. Zasada ta nie prowadzi do bezczynności, lecz do właściwej kolejności. Najpierw odzyskanie zdolności sądu, potem działanie. Maści opisuje askesis jako intencjonalną habituację. Świadomy wybór ma z czasem stać się stabilnym nawykiem, tak aby mądre stopy niosły człowieka we właściwą stronę, zanim pojawi się opór. Celem jest transfer decyzji z poziomu heroicznego wysiłku do poziomu domyślnego zachowania. Rytm dnia czy unikanie ryzykownych środowisk to architektura wolności. Rozpoznanie niebezpieczeństwa jest przejawem rozumu. Praktyka nie może być tylko obsesyjnym monitorowaniem siebie. Tu pojawia się triada: zaufaj Bogu, pomagaj innym i sprzątaj dom. Sprzątanie domu ma znaczenie moralne, to dbałość o własny hegemon ikon. Pomoc innym chroni przed pułapką duchowego narcyzmu. Herakles jako wzór służby oraz zasada oddawania innym przełamują spirale egoizmu. Stoicyzm jest tu antyromantyczny. Cnota nie potrzebuje wielkiej sceny. Liczy się moralna mikropraktyka. Nulla dies sine linea. Ani dnia bez kreski. To codzienne małe działania budują stabilność. Katedry charakteru wznoszą się cegłami, a nie fajerwerkami. Gutta cavat lapidem. Gub sco kropla drąży skałę. Wieczór służy zaś kontroli jakości. To czas inwentaryzacji motywów i błędów. Bez tego rachunku gromadzimy długi moralne, urazy i kłamstwa. Celem nie jest jednak kara, lecz korekta. Stoicki Prokopton wie, że nie jest sapiens. Właściwe pytanie brzmi: gdzie popełniłem błąd? Błędne zaś: co ze mną jest nie tak jako z człowiekiem? Pierwsze prowadzi do odpowiedzi operacyjnej, drugie buduje tożsamość wstydu. Rachunek wieczorny przypomina pracę rzetelnego księgowego, a nie inkwizytora. Skoro człowiek jest omylny, powinien regularnie sprawdzać księgi. Wieczorem warto zapytać, gdzie byłem obecny, a gdzie jedynie reagowałem. Świadomość skończoności jest narzędziem audytu. Jeśli dzień jest zasobem nieodnawialnym, pytanie o sposób jego wykorzystania staje się pytaniem moralnym. Wieczorny rachunek ujawnia też subtelne formy utraty wolności. Trzeba zapytać, jak dziś używałem własnego umysłu? Czy był on narzędziem poznania, czy fabryką oskarżeń? Stoicki rytm dnia tworzy zamkniętą pętlę uczenia się. Poranek formułuje zamiar, dzień dostarcza danych, a wieczorna inwentaryzacja porównuje zamiar z wykonaniem. Człowiek uruchamia cykl, który przebudowuje jego przyszłe reakcje. Prokopton nie przechodzi na emeryturę od pracy nad samą sobą. Im bardziej czynność staje się zwyczajna, tym większe ryzyko uznania jej za zbędną. Przyzwyczajenie jest drugą naturą. To ostrzeżenie. Niektóre praktyki są skuteczne właśnie dzięki swojej stałości. Dyscyplina nie może stać się neurotycznym sterowaniem każdą sekundą. Wuwej uczy nas, że mętna woda czasem potrzebuje tylko przestać być mieszana. Sukcesem Askesis jest bycie obecnym w życiu. Doba zamyka się w trzech ruchach. Rano spójrz przed siebie i rozpoznaj granice odpowiedzialności. W ciągu dnia rób to, co właśnie robisz. Wieczorem zdaj rachunek z użycia czasu i pragnień. To nie jest antyczny formularz, lecz syntetyczna rekonstrukcja ducha praktyk opisywanych przez Maścio. Jej zaletą jest prostota. Przygotować, wykonać, sprawdzić, skorygować i powtórzyć. W tym cyklu znika fałszywe przeciwieństwo między charakterem a procedurą. Stoicyzm odpowiada realistycznie. Charakter jest wynikiem powtarzalnej procedury, która koryguje zachowanie tak długo, aż zostanie uwewnętrzniona. Człowiek staje się tym, co regularnie robi, a nie tym, co deklaruje w chwilach natchnienia. Powtarzanie jest jednym z rodziców tożsamości. Askesis pyta zatem, jakiego człowieka trenowałeś przez cały dzień? Odpowiedź tkwi w transformacji tożsamości, rozumianej jako ponowne przyswojenie siebie. Wieloletnia askesis modyfikuje sposób, w jaki człowiek opisuje samego siebie. To przejście od tożsamości negatywnej do pozytywnej. Tożsamość negatywna określa człowieka poprzez rzecz zakazaną. Stoicka eleuteria wymaga więcej. Tyran ma przestać być najważniejszym punktem odniesienia. Człowiek nie jest produktem skończonym, lecz procesem zdolnym do utrwalania nowych dyspozycji. Klasycznemu nosce te ipsum. Poznaj samego siebie. Nabiera tu nowego znaczenia. Poznanie siebie to analiza mechanizmów i podatności, które można ćwiczyć. Samowiedza połączona z treningiem staje się instrukcją przebudowy. Stoicka terapia charakteru dąży do zasady esse quam vitae, być raczej niż wydawać się. Powtarzane działanie dostarcza materiału do nowej autobiografii. Każdy moment, w którym nie odpowiedzieliśmy agresją na agresję, przeczy przekonaniu, taki już jestem. Consuetudo altera natura, przyzwyczajenie jest drugą naturą. Zdrowienie nie usuwa mechanizmu habituacji, lecz przejmuje go na własny użytek. Zdrowienie nie jest powrotem do osoby sprzed kryzysu, to raczej nostos, powrót kogoś przekształconego przez podróż. Odzyskanie siebie nie oznacza anulowania historii, lecz włączenie jej do życia tak, by przestała być jego jedyną definicją. Stoicki Prokopton znajduje drogę pomiędzy nostalgią a fatalizmem. Proces ten nie usuwa przeszłości, lecz przyjmuje ją jako materiał do dzisiejszej pracy. Można to rozumieć jako odzyskanie prawa do autorstwa własnej narracji. Człowiek w zdrowieniu nie musi zaprzeczać faktom, zmienia jedynie ich funkcję i jurysdykcję nad przyszłością. Stoicka precyzja języka ma wymiar tożsamościowy. Stwierdzenie "zrobiłem rzecz złą" to zupełnie inne zdanie niż "jestem złym człowiekiem". Im dokładniejszy opis, tym mniej miejsca pozostaje dla totalizującego wstydu. Maksyma "człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" pozwala brać odpowiedzialność za czyny, nie wierząc jednocześnie, że przez nie przestało się należeć do wspólnoty ludzkiej. Tożsamość nie powstaje w izolacji, lecz z relacji i zobowiązań. Służba jest mechanizmem rekonstrukcji podmiotowości. Człowiek zaczyna doświadczać siebie jako źródła dobra dla innych, a nie tylko jako problemu wymagającego naprawy. Sentencja "nie dla samych siebie się urodziłaśmy" zyskuje tu wymiar terapeutyczny. Im mniej człowiek obsesyjnie krąży wokół własnego ja, tym pełniej może je odzyskać. Cnota stoi pośrodku. Ta formuła opisuje niezbędne napięcie między autonomią a więzią, szczególnie w relacji ze sponsorem. Kluczowe jest tu rozróżnienie między identyfikacją a imitacją. Zdrowienie nie polega na kopiowaniu osobowości, lecz na przejęciu jakości działania, odpowiedzialności i cierpliwości. Transformacja to nie agresywny projekt stwarzania siebie, lecz usuwanie zbędnego materiału. Pojawia się tu napięcie między stoickim "ćwicz" a taoistycznym "nie wymuszaj". Pierwszy chroni przed biernością, drugi przed obsesyjnym samodoskonaleniem. Dojrzała tożsamość akceptuje dynamiczne stany emocjonalne bez myślenia czarno-białego. Postęp ponad perfekcję to odmienna ontologia rozwoju. W centrum znajdują się drobne, systematyczne zmiany i porównywanie siebie z własnym wcześniejszym ja. Dojrzałość zaczyna się wtedy, gdy przestajemy pytać o etykietę, a zaczynamy pytać, jakim człowiekiem właśnie się staje poprzez swoje aktualne działanie. Gnoti Seuton prowadzi do kontroli relacji między tym, co uważamy za dobre, a tym, co rzeczywiście robimy. Zdrowienie to zmiana centrum narracji. Praktyka zdrowienia osiąga dojrzałość wtedy, gdy przestaje być jedynym tematem zdrowiejącego. Człowiek chroni trzeźwość i rytuały po to, aby kochać, pracować i tworzyć. Ponura abstynencja mówi, że całe życie polega na tym, czego nie wolno zrobić. Radosna wolność odpowiada, że istnieje coraz więcej rzeczy, które można zrobić, właśnie dlatego, że nie trzeba już robić tamtej jednej. Ostatecznym celem jest rozkwitanie pomimo choroby. Sztuka życia to używanie przeszłości tak, aby dostarczała wiedzy, a nie kajdan. Zdrowienie przestaje być centralnym dramatem dopiero wtedy, gdy może stać się zwyczajną biografią. Wyników nie kontrolujemy, ale następny ruch wciąż może być nasz. Wieczorem kolacja robocza, potem jeden koniak na sen. Rano mocna kawa i briefing. W tym świecie drżenie rąk nazywa się zmęczeniem, a drażliwość temperamentem przywódczym. Władza staje się tu protezą sprawności. Nie usuwa choroby, lecz sprawia, że jej skutki ktoś inny może poprawiać i zasłaniać. Współczesna medycyna mówi o zaburzeniu używania alkoholu, tak zwanym AUD. To utrata kontroli nad piciem mimo konsekwencji zdrowotnych czy zawodowych. Sukces nie stanowi przeciwciała przeciw uzależnieniu. W środowiskach takich jak kultura Westminsteru, alkohol przenika networking i życie towarzyskie. Im wyższy status, tym więcej buforów oddziela człowieka od konsekwencji. Organizacja staje się systemem podtrzymującym funkcjonowanie chorego organu. Władza potrafi oddalić moment prawdy. Jeden człowiek pije, a 30 innych reorganizuje rzeczywistość, by rano można było powiedzieć, że nic się nie wydarzyło. Minister może kontrolować departament, lecz nie zmieni praw biologii. Choroba jest instytucją egalitarną. Nie czyta wizytówek. Leczenie AUD to proces medyczny. Obejmuje profesjonalną ocenę, farmakoterapię oraz podejście behawioralne. Dla osoby u władzy oznacza to rzecz banalną i rewolucyjną, że ma zostać potraktowana jak pacjent, a nie monarcha własnej biologii. Niezbędna jest rzetelna diagnostyka oraz opieka medyczna. Nie każdą walkę wygrywa się samą siłą woli. Askesis nie zastępuje medycyny. Detoksykacja to jedynie pierwszy etap. Celem jest utrzymanie zmiany i zapobieganie nawrotom. Sprawowanie funkcji publicznej nie może oznaczać prawa do podejmowania decyzji w stanie intoksykacji. Ruch anonimowych alkoholików odbiera rangę. Nie chodzi o upokorzenie, lecz o radykalne przywrócenie równości. W sali mityngowej nie ma ministra ani generała. Jest tylko człowiek z problemem. To pierwszy wielki akt ego deflation, spuszczenie powietrza z ego. Człowiek władzy może budować kompetencje decyzji przez całe życie, by w końcu wypowiedzieć słowa brzmiące jak klęska. Sam tego nie kontroluje. W rzeczywistości to pierwszy akt odzyskania hegemon ikon. Uznanie bezsilności rozcina świat na część, której nie można zakłamywać, i tę, w której można wykonać następne właściwe działanie. Ruch anonimowych alkoholików proponuje przejście od fantasia do faktu. To stoicka, obiektywna reprezentacja zdarzeń bez ministerialnej narracji. Lekarstwem jest poznaj samego siebie, lecz nie tego z oficjalnej biografii, lecz mechanizm nałogu. Najpierw dostrzeż impuls, potem pozwól opaść osadowi i dopiero wtedy działaj. Polityk musi zamienić język zwycięstwa i klęski na uczciwość i wysiłek. Potrzebna jest codzienna inwentaryzacja kłamstw i błędów. Stoickie life judo zmienia pytanie. Nie pytamy, dlaczego świat nas tak traktuje, lecz co ta sytuacja ujawnia w nas samych. Nie trzeba go kochać. Trzeba jedynie przestać pozwalać mu sterować własną szklanką. W Polsce procedura przymusowej terapii jest węższa, niż się wydaje. Muszą wystąpić konkretne przesłanki społeczne. Przymus nie naprawi każdego urzędnika. Nie można wykonać cudzego pierwszego kroku. Pacjent musi sam uczestniczyć w procesie. Pomoc nie jest jednak tożsama z amortyzowaniem konsekwencji. Zdrowa odpowiedź instytucji to rozdzielenie współczucia od przyzwolenia. W sali spotkań zachodzi symboliczny akt detronizacji. Człowiek oddaje koronę kontroli, by odzyskać możliwość wykonania następnego właściwego ruchu. Droga trudna wymaga przyznania, że wydarzyło się coś, czego nie potrafię sam naprawić. Zdrowienie to powrót do domu. Oikeiosis oznacza odbudowę zdolności przynależenia i powrót do wspólnoty. Dopiero potem następuje przejście od ratowania siebie ku służbie. Dla polityka to zmiana ustroju wewnętrznego. Hupex Hairesis przypomina, że nikt nie podpisuje kontraktu z losem. Apateia nie zamraża uczuć, lecz odbiera im prawo do zamachu stanu. Wuwei mówi, aby przestać toczyć zbędną walkę. Władza jest niebezpieczna, gdy mylimy zmienianie świata z panowaniem nad sobą. Najtrudniej odwołać tyrana, który zamieszkał wewnątrz człowieka. Stoicyzm i ATA proponują tę samą rewolucję. Pierwszy ruch to prawda o tym, co już nie zależy od woli. Potem askesis, jeden dzień po drugim. Wtedy abstynencja zmienia się w eleuteria, czyli wolność człowieka. Ostatecznie największym wyzwaniem nie jest walka z substancją, lecz odwaga, by przestać być monarchą we własnej biologii. Prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie człowiek przestaje budować tożsamość w cieniu murów pałacu tyrana, a zaczyna po prostu żyć. Czy potrafimy zatem odpuścić kontrolę nad wizerunkiem, by w zamian odzyskać ster nad własnym losem?